No po tak długim czasie, to przyznam szczerze, że naprawdę ciężko było wybrać temat, ale jest jeden taki, który gdzieś sobie poprzednim razem, jak usługiwałem, nie ukrywam, mimo że to było dawno, nawet ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy to było, ale postanowiłem, że będę chciał troszeczkę więcej kontynuować. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta to, bo to było już miesiące temu, zanim przed naszymi całymi podróżami po okolicy, nabożeństwami z innymi kościołami w pobliżu, dzieliłem się z Wami historią o Józefie. O tym, co Pan Bóg uczynił w życiu Józefa i to, czego Józef mógł doświadczać za pomocą obecności Bożej w swoim życiu. I takie 5 minut krótkiego przypomnienia historii o Józefie. Myślę, że większość z nami jest dobrze znana. Tak? Pamiętamy historię młodego chłopaka, któremu zazdrościli jego bracia bardzo do tego stopnia, że postanowili go sprzedać w niewolę, upozorowali jego śmierć, powiedzieli ojcu o tym, że Józef nie żyje, tak naprawdę go sprzedali w niewolę do Egiptu i trafia Józef do domu Potyfara, do pewnego takiego urzędnika egipskiego. Na tym dworze odnosi pewien sukces, tak? Pan Bóg mu błogosławi. Po czym pewnego rodzaju historia, taka damsko-męska się odbywa między żoną Potyfara a Józefem, a raczej się nie odbywa. Ona pozoruje znowu jakieś tutaj dziwne rzeczy. Potyfar wrzuca Józefa do więzienia. Józef jest w więzieniu, tam spotyka dwóch gości, którzy mają syny. Tak, te syny się sprawdzają i tak dalej. W bardzo ekspresowym skrócie Józef trafia na dwór Faraona, jako drugi po Faraonie. Podczas czytania tej historii, bo to jest co ciekawe, ta historia jest jedną z takich najdłuższych historii w Słowie Bożym tak naprawdę. Jest wiele rozdziałów Słowa Bożego poświęconych tej historii. Jest mało takich historii, słuchajcie, w Biblii, które tak są szczegółowo opisane, co się wydarzyło, bez mała można powiedzieć, dzień po dniu, może tydzień po tygodniu. Ze szczegółami, z rozmowami, z wymianami zdań. Także w tej samej historii można naprawdę wyczytać niesamowitą taką wartość, i głębie tego, co Bóg tak naprawdę chce nam mówić o swoim prowadzeniu, o swojej obecności w naszym życiu. I na pewno jedną z takich kluczowych rzeczy i zdań, które można w tym fragmencie, w tych fragmentach rozdziałać, przeczytać, to jest powtarzające się zdanie, że Pan był z Józefem. Nieważne, gdzie Józef się znalazł, Pan był z nim. Kiedy znalazł się jako służący na dworze Potifara, czytamy: a Pan był z Józefem, w drugim wersecie 39 rozdziału Księgi Rodzaju. Potem czytamy, że Potyfar widział to, że Pan jest z Józefem. Potem dzieją się różnego rodzaju rzeczy, o których mówiłem z żoną Potyfara. Józef trafia do więzienia i słowa, które czytamy, to są: a Pan jednak był z Józefem, w 21 wersecie. Kluczem do sukcesu Józefa, jeśli można to nazwać sukcesem, a myślę, że można, było to, że Pan był z nim. Pan był z nim w każdej sytuacji. Tej dobrej, tej złej. I mało tego, Pan Bóg nie też jemu błogosławił, ale błogosławił też wszystkim dookoła, którzy mieli z nim styczność. I można by powiedzieć to o tej historii, tak, że tak jak on trafił, sprzedany przez braci do Egiptu, do niewoli, trafił do tego Potyfara, tam na tym dworze zrobił karierę, można by powiedzieć, na pewno bardzo ciężko pracował, Pan Bóg błogosławił mu do tego wszystkiego ponad normę, ponad to wszystko, co mogły takie egipskie oczy widzieć, można w ten sposób powiedzieć. I dochodzi do jakiegoś szczytu kariery w domu Potyfara, można powiedzieć, że ta historia mogłaby się skończyć już. Że to już mógłby być koniec, tak? Pan Bóg wynagrodził męstwo. Tak? Jak to w pewnym książce takiej Zagłoba powiedział o ogniu mieczem, tak? Pan Bóg wynagrodził męstwo. Przeszedłem przez trudności, przeszedłem przez ciężkie sytuacje, bracia mnie sprzedali i tak dalej, ale taka wierność Bogu, jego obecność sprawiła, że teraz jestem tutaj, gdzie jestem. Drugi w kolejności, zaraz po bardzo wysoko postawionym urzędniku w Egipcie. Ale nie. Dzieją się rzeczy przykre, można by powiedzieć. Znowu niesprawiedliwe. Znowu rzeczy, których byśmy nikomu nie życzyli tak naprawdę, jeśli kogoś kochamy. Ale jednak Józef trafia do więzienia. Józef jest zamknięty w więzieniu. I być może czasami sobie ciężko nam to wszystko wyobrazić, jak tutaj jest, dlatego że to były zupełnie inne czasy, te więzienia wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj wyglądają. Niemniej jednak jedno jest pewne, że nie było to przyjemne miejsce do przebywania. I na pewno przebywanie w więzieniu nie wiązało się z żadną nagrodą. Z żadnym wywyższeniem tego człowieka, wręcz przeciwnie. Z poniżeniem. Z ukaraniem. I taki Józef. Po tym, co przeszedł. Z braćmi, z rodziną. Po tym wszystkim. Po tym, jak Pan Bóg mu sny dawał też wcześniej. Obiecywał mu potężne, wielkie rzeczy. A tutaj sprzedany przez braci. W końcu może czegoś się dorobił własnymi rękami. Pan Bóg wydawałoby się, że błogosławi, że wszystko idzie wspaniale, cudownie. I znowu coś niesprawiedliwego. Znowu sytuacja, która po prostu, no jak można ją w ogóle po ludzku wytłumaczyć? Dlaczego? Dlaczego? Ile razy każdy z nas takie pytanie zadawał? Panie Boże, dlaczego? Panie Boże, dlaczego? Otóż Pan Bóg miał dużo większy plan dla Józefa, niż Józef mógł na pewno sobie o tym zdawać sprawę na tamten moment. Dlatego była, czy to była droga do wypełnienia się woli Bożej dla całego narodu izraelskiego. To było coś potężnego, to było coś wielkiego. I czytamy właśnie w tym 21 wersecie 39 rozdziału Księgi Rodzaju, czytamy, że a Pan jednak był z Józefem w tym więzieniu. Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. I czytamy coś takiego, co bardzo mnie porusza w tej historii. Jeden z takich najbardziej poruszających, bo wiecie, no więzienie możemy sobie wyobrażać w jakimś tam stopniu, prawda? W jakimś tam jakieś wyobrażenie na temat takiego egipskiego, starożytnego więzienia możemy mieć, tak? Na pewno jakieś takie, powiedzmy, jakieś takie gliniane mury, takie w takim piaskowym kolorze, jakieś kraty, upał, pewnie dużo kurzu przy tym wszystkim, tak? Mamy takie wyobrażenie tego najprawdopodobniej jako nic przyjemnego. I Józef tam trafia i zapewnia mu, Pan Bóg zapewnia mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. I wkrótce ten oddał mu pod nadzór wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Boże błogosławieństwo. Boże prowadzenie. Nawet w tak trudnym miejscu. Nawet w tak złym miejscu. Wśród złoczyńców, wśród złodziei, wśród morderców. Wiemy doskonale o tym potem, jak historia nam dalej mówi, że Pan Bóg dalej błogosławił Józefowi. Józef trafia na dwór Faraona. Wiemy dobrze o tym, że Faraon ustanawia go drugim po sobie. Do tego, żeby zarządził całym Egiptem, żeby przygotował Egipt na nadchodzące lata głodu. Józef w trakcie trwania oczywiście tego głodu sprowadza swoją rodzinę, swoich braci, swojego ojca. I w ten oto sposób właśnie naród izraelski ląduje w Egipcie. O czym później czytamy, jak dobrze znamy historię, tak, że później Mojżesz musi się stamtąd wyprowadzać po kilkuset latach. W każdym razie nie o tym dzisiaj mowa. Ale za to chciałbym skupić się bardzo mocno dzisiaj na tym, czym jest Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Czym jest Boże błogosławieństwo w moim, w Twoim życiu? Jak ono się objawia? W jaki sposób my je postrzegamy? Dlaczego mówię o błogosławieństwie? Mówię o błogosławieństwie dlatego, że rozmawialiśmy ostatnio bardzo dużo i mówiliśmy, i Tomek często o tym mówił, znaczy często, no odkąd się spotykamy w zasadzie z powrotem po tej przerwie. No ale potrzebujemy jakiegoś Bożego błogosławieństwa jako Kościół, tak? Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, dlatego że ruszyliśmy z remontem, długo wyczekiwanym przez wielu z nas, osobiście też przeze mnie. Serce mi się raduje, jak dzisiaj widziałem, że tam już elektryk też porobił trochę rzeczy. Nie wiem, czy tam jak widziałeś, nie wiedziałeś, są kable już wszystkie porozkładane i tak dalej, podświetlenie i tak dalej. Także naprawdę prace idą do przodu. To pomieszczenie, myślę, że nikt z nas go nie pozna, jak tam wejdziemy. Naprawdę robi wrażenie. Jestem naprawdę, no nie mogę się doczekać osobiście. Nie mogę się doczekać, aż tam znowu się zadomowimy w pewien sposób. I wiem doskonale o tym, bo mówiliśmy, że potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, bo to wszystko oczywiście kosztuje pieniądze. Tak? Wszystko sprowadza się praktycznie do pieniędzy. Tak? Im więcej będziemy mieli pieniędzy, to tym szybciej skończymy. Im więcej będziemy mieli pieniędzy, to tym więcej zrobimy, to na więcej nas będzie stać, więcej będziemy mogli opłacić szybciej i tak dalej. I być może dla wielu z was temat pieniędzy w ostatnim czasie mógł być jakimś trudnym już do słuchania. Powiem, że to nie jest łatwy temat. Za każdym razem, kiedy się mówi o pieniądzach, to od razu każdy gdzieś tam sięga do portfela, prawda? Pilnuje, żeby tam przypadkiem nic nie uciekło. To jest normalna rzecz. Niemniej jednak, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to Boże błogosławieństwo w trochę inny sposób. Dlatego, że bardzo mocno wierzę w to, że kiedy Słowo Boże mówi, że Pan Bóg będzie nam błogosławił, że Pan Bóg da swoje błogosławieństwo, to ono przede wszystkim będzie się objawiało w miejscu, w którym jesteśmy w woli Bożej, w tym, co On tak naprawdę dla nas chce. I głęboko wierzę, że to, że chcemy mieć większą salę, że to, że my chcemy, żebyśmy się mogli wszyscy spotykać, żebyśmy mogli robić większe wydarzenia, żebyśmy mogli zapraszać ludzi z zewnątrz, jest to bardzo dobrą rzeczą, którą Pan Bóg chce. Do tego nie mam wątpliwości. Kwestia potem wchodzi tych oczywiście takich często rozumianych i o których mówimy finansów, tak? Dlatego, że przychodzimy, musimy zbierać kolekty i tak dalej. Ja wiem doskonale o tym, że każdy pieniądz, który trafia do worka, którego dzisiaj nie mamy, pochodzi z ciężko zarobionych pieniędzy z każdego z nas. To jest tak, że my chodzimy do pracy, tak? Idziemy, pracujemy, zarabiamy, mamy jakieś swoje budżety, mamy jakieś swoje środki, mamy jakieś swoje finanse. I kiedy mówimy o Bożym błogosławieństwie, o błogosławieństwie, o którym możemy czytać w historii o Józefie, to mówimy o czymś ponad tak naprawdę to, co mamy na dzień dzisiejszy. Bo ja bardzo mocno wierzę, że to nie będzie tak, że jeżeli ktoś z was ma w sercu, żeby dać coś na ten cel, albo żeby położyć coś na ten cel, to że to będzie pochodziło, że będziemy musieli sobie odejmować od razu od naszych domowych budżetów. Ja głęboko wierzę, że Pan Bóg i Jego błogosławieństwo jest ponad to wszystko i tak naprawdę każdemu z nas da więcej niż to, co tak naprawdę będziemy potrzebowali, żeby zebrać. Przykład Bożego błogosławieństwa.
Nie no, tak chyba opowiadałam kiedyś, to była historia znowu sprzed
kilku, może nawet kilkunastu lat. Jak pamiętam o tym, jak też byliśmy w kościele, to jeszcze jak w Irlandii mieszkaliśmy. Nie będę w szczegółach opowiadał historii, może już ją opowiadałem, ale to później przejdę do następnej. Mieliśmy taką sytuację, że też zbieraliśmy fundusze na pewien tam cel w kościele. Tak? I głęboko w sercu wiedziałem, że powinienem coś dać, nawet poczułem jaką kwotę powinienem zadeklarować miesięcznie, żeby dać tą kwotę. Mimo, że ja jej nie miałem. Tak? Nie miałem. Budżet miałem taki, że po prostu spięty na zero od pierwszego do ostatniego. Już wszystko, co mogłem dać, to już dałem, nie miałem więcej. Ale postanowiłem gdzieś w sercu swoim, że te 100 euro dam, tak? Więcej miesięcznie. 100 euro. I pamiętam, jak dzisiaj miałem dwa dni od tej niedzieli i dzwoni do mnie człowiek, od którego wynajmowaliśmy mieszkanie i tak nic z tego nizowego mówi nam, że obniży nam dzień 100 euro. To była taka pierwsza lekcja, którą w życiu odebrałem od Pana Boga, na czym polega prawdziwe błogosławieństwo. Tak? Że to nie jest tak, że ja będę musiał za każdym razem coś, nie wiem, odbierać od tego, co mam, wycinać kawałek jakiegoś mojego budżetu, czy nawet, nie wiem, dzielić coś, czego się nie da tak naprawdę podzielić. Dlatego, że Pan Bóg patrzy na nasze serce. Pan Bóg patrzył na serce Józefa w tej historii. On patrzył na to, że Józef nie zwątpił w niego w żadnym momencie. A historia nie bez powodu powiedziałam, że jest tak szeroko opisana. Ja myślę, że gdyby tam był jakiś moment zwątpienia w historii o Józefie, to myślę, że Pan Bóg by nam o tym powiedział. Być może było mu ciężko. Być może zadawał sobie pytania, dlaczego. Ale wiedział, że Bóg jest z nim. I mógł oglądać go i go doświadczać. I wiecie, co bardzo często w moim życiu osobiście, i to muszę wam się podzielić z wami, i dlatego chciałem dzisiaj wam opowiedzieć o tym. Bardzo często w moim życiu, nie będę tego nazywał zasadą, bo to być może czasami nie zadziałać, tak? Ale bardzo często w moim życiu bywało tak, że kiedy postanowiłem coś dać, Pan Bóg dawał mi wielokrotnie więcej niż to, co tak naprawdę postanowiłem dać. I w tym momencie już nie mówię o pieniądzach na budynek. Już nie mówię tylko o pieniądzach. To był jakiś tam jeden przykład. Dlatego, że my jako dzieci Boże jesteśmy powołani do czegoś więcej niż tylko budowanie budynków dla Kościoła. My jesteśmy powołani do czegoś znacznie więcej. Misja, która została nam powierzona tutaj na tej ziemi, to jest coś daleko, daleko więcej niż budowanie czegoś z cegieł i robienie tynków i robienie wykładzin. To jest coś znacznie więcej, słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Ewangelię Marka, 10 rozdział. 10 rozdział, 29 werset. Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej. Teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matki, dzieci, wszystkiego. My bardzo często patrzymy, kiedy przychodzi jakieś wyzwanie w naszym życiu, kiedy musimy podjąć pewien trud, kiedy musimy podjąć pewien wysiłek, bardzo często patrzymy najpierw na to, co nam będzie. Tak, tak, my jesteśmy zakodowani często, tak? A muszę coś zrobić, więc będzie mnie to kosztowało tyle i tyle. Bardzo rzadko patrzymy na to, co tak naprawdę otrzymamy, czyniąc to. Jak wiele możemy otrzymać. Być może oddając swój czas dla Królestwa Bożego. Wiele ludzi, może niewiele, ale jakaś część ludzi na pewno, dla nich na przykład może, nie wiem, kwestie finansów, to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie wyrzeczenie, tak? Ale co z czasem? Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu doby. Na co je wykorzystujesz? Na co poświęcasz swój czas? Czy twoim jedynym marzeniem jest to, żeby pospać 11-12 godzin? Obudzić się wyspanym, a potem jakoś przeżyć dzień? Czemu moja żona się śmieje? Ja nie śpię po 12 godzin, ja nie wiem, o co chodzi. Wytrąciła mnie, no nie wiem, o co chodzi. Czy może, nie wiem, mamy jakieś rzeczy, które do końca nie przynoszą jakiejś większej wartości? Ja nie mówię, nie zachęcam nikogo, żeby rezygnować z swoich zainteresowań, rezygnować ze swoich hobby, jakiegoś takiej rzeczy, jakiejś pasji naszej, którą lubimy, tak? To jest bardzo ważna rzecz też, mieć takie coś. Ale czy to nie zaczyna czasami zajmować nam więcej czasu, niż powinno? Każdy z nas musi sobie to zbadać. Każdy z nas musi to sobie sprawdzić. Każdy z nas, kiedy będzie rezygnował z czegoś, na pewno będzie myślał o tym, co może stracić. Ale spójrzmy na to, jak wiele Pan Bóg może nam dać. Jak wiele Pan, od Pana Boga możemy otrzymać. I najciekawsze jest to, że na przestrzeni Słowa Bożego, jak czytamy historię Józefa, która jest gdzieś na samym początku, w pierwszej księdze Mojżeszowej, i zaraz potem mamy cały Stary Testament, trafiamy do Nowego. Najbardziej fascynuje mnie w tym wszystkim niezmienność Pana Boga w tych rzeczach. Ja nie mówię o tym, że błogosławieństwo Boże będzie takie, że zawsze będzie nam się super powodziło. Że zawsze będzie wszystko fajnie, wszystko pięknie, wszystko będzie zawsze po naszej myśli. Że zawsze będziemy Józefem na dworze Faraona, tak? Już jeżdżącymi rydwanami Faraona. Czasami będziemy mieli sytuację, w której będziemy takim Józefem więzieniem. Czasami będziemy mieli sytuację, w której będziemy takim Józefem sprzedanym do niewoli, zdradzonym. Czasami będą sytuacje, w których będziemy po prostu niesprawiedliwie potraktowani przez naszych bliskich. Czasami będziemy takim Józefem, który gdzieś tam na dworze Potyfara ma swój moment, ma swój czas, żeby coś wykonać. Będą różne etapy, różne epizody, będą różnego rodzaju sytuacje w naszym życiu, które będą sprawiały, że naprawdę będzie bardzo różnie. Niemniej jednak, w każdej z tej sytuacji Boże błogosławieństwo będzie nad nami. Boże błogosławieństwo będzie nad nami. Dlatego, że Pan Bóg nam to obiecał, słuchajcie. Dlatego, że Pan Bóg powiedział, jeżeli będziemy wykonywali Jego wolę, jeżeli będziemy czynili to, co On od nas oczekuje, i będzie to wymagało od nas poświęcenia czegokolwiek, Pan Bóg nam to stokroć wynagrodzi. Zresztą myślę, że są tu na tej sali ojcowie, tak? Jestem jedynym z porodzeniem. Gdyby któryś z waszych dzieci poświęciło coś dla was, tak? Zrezygnowało z czegoś dla was, żebyście wy mieli lepiej. Albo wy matki, jeżeli którekolwiek z waszych dzieci by zrezygnowało z czegokolwiek dla was, to czy nie chcielibyście dać im 1000 razy więcej? Czy nie chcielibyście oddać w ramach wdzięczności wszystko, co macie? To o ileż bardziej Pan Bóg nam, to ileż więcej błogosławieństw ma Pan Bóg dla każdego z nas. Takie słowa padały tutaj kilka razy już, myślę, że nie można oczekiwać czegoś nowego, jeżeli się w kółko robi to samo, tak? Nie można oczekiwać innych efektów, jeżeli w twoim życiu wkrada się pewna monotonność, pewien konstans i nie ma żadnej zmiany. I poruszę tutaj jeszcze kwestie finansowe, tak? Dlatego, że myślę, że one są dość istotne. Nie będę w kontekście dawania teraz, że trzeba na Kościół dawać czy coś takiego. Nie, tylko dla was, dla każdego z nas. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, tak, którzy gdzieś mówią o jakiejś właśnie sytuacji, jaką mają w życiu, ciężką, prawda, i tak dalej. Pytanie jest, co często my robimy z tą sytuacją? Jaka jest nasza reakcja na to? Czy staramy się zawalczyć? Czy jeżeli miejsce pracy, które obecnie mamy, nie daje nam takiego zaopatrzenia, jakie potrzebujemy, to czy to nie jest moment na tym, żeby wyjść ze strefy komfortu i poszukać nowego miejsca pracy? Czy to nie jest sygnał do tego, że powinniśmy coś zrobić? Mamy Boga ze sobą. Mamy Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas. Mamy Ducha Świętego, który codziennie nam mówi. Ja wierzę w to, że każdemu z nas może dać błogosławieństwo, może dać prowadzenie w każdej sytuacji. każdej sytuacji. Chciałem wam powiedzieć, że tego typu sytuacje, w których Pan Bóg pobudzał też jakieś moje serce do zrobienia czegokolwiek, tak? Czy to w kwestii, nie wiem, finansowej, żeby gdzieś coś, nie wiem, dać jakieś środki na pewien cel. Bardzo często to było tak, że Pan Bóg oddawał mi to wielokroć tego. Wielokrotnie więcej otrzymywałem. I to jest świadectwo z mojego życia. Jeżeli ktoś chciałby poznać, ja nie chciałbym teraz publicznie mówić co i gdzie i ile i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby mnie o to zapytać kiedykolwiek, ja na osobności bardzo chętnie wam opowiem kilka takich sytuacji przynajmniej z życia. W ten ponadnaturalny sposób Pan Bóg zaopatrywał mnie, zaopatrywał moją całą rodzinę. Mało tego, to nie tylko w kwestiach finansowych, w jakichkolwiek innych kwestiach związanych z życiem, związanych z jakimś komfortem w życiu, spokojem i tak dalej. Bo Pan Bóg jest dobry. Bo Pan Bóg chce nam błogosławić. Bo Pan Bóg nam błogosławi. On tak bardzo nas kocha, słuchajcie. Co jest największym szczęściem w Twoim życiu? Takie pytanie ostatnio za mną chodzi. Co jest największym szczęściem w Twoim życiu? Co sprawia Ci największą radość w życiu? Czy jest to jakaś rzecz cielesna? Kiedy widzimy, że nie wiem, że układa nam się właśnie w pracy albo w domu? Zacząłem zadawać sobie tak mocno to pytanie, może po raz kolejny gdzieś w życiu. Co jest takim największym szczęściem? I stwierdziłem, że naprawdę, słuchajcie, jedynym takim prawdziwym szczęściem w naszym życiu powinna być świadomość tego, że Jezus Chrystus nas kocha do tego stopnia, że oddał swoje życie dla każdego z nas.
Amen. No ale musisz jeszcze w to uwierzyć, proszę.
Ja mówię do ludzi wierzących tutaj, tak?
Trzeba się w to uwierzyć, pożyć. Tak. Wtedy jest szczęście. Jak to dostanę.
Dlatego właśnie trzeba to uwierzyć, tak jak sobie mówię. Czy naprawdę czerpiemy z tego największą radość, czy czerpiemy z jakichś innych rzeczy? Bo jak czytam historię Józefie, to mnie się wydaje bardzo mocno, albo nawet jestem przekonany, że świadomość obecności Bożej w jego życiu właśnie była największym szczęściem dla Józefa. Jak sobie wyobrazimy tą całą historię, od momentu, kiedy zostaje sprzedany, tak? Kiedy zostaje zabrany z domu rodzinnego przez handlarzy niewolników. Słuchajcie, no to można by się załamać. Teraz by trzeba było jakieś, nie wiem, do psychologa takiego gościa posłać po prostu i w ogóle leczyć go przez najbliższe 20 lat. Świadomość obecności Bożej w życiu Józefa. Czy mamy taką samą świadomość w naszym życiu? Czy czerpiemy radość z tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie i za ciebie? W tych trudnych sytuacjach, w tych łatwych sytuacjach, w tych przyjemnych. Czy zamartwiamy się sprawami codziennymi? Nie mówię, żeby o nich nie myśleć. Nie mówię też, żeby się nie przejmować, tak? O, prąd mnie odłączyli, ja. To nic. Nie będę się martwił. Nie oczekuję nigdy od nikogo skrajności, słuchajcie, żeby była jasność. I tak samo ciężko jest mi mówić czasami, bojąc się, czy będę dobrze zrozumiany, mówić o Bożym błogosławieństwie. Tak samo jak ciężko mi czasami mówić o tym, że trzeba poświęcać wiele rzeczy dla Chrystusa też, tak? Że są momenty, w których naprawdę trzeba wyrzec się czegoś. Czy są? Jeśli jeszcze nie miałeś, to będziesz mieć takie momenty, w których naprawdę będzie ciężko podjąć decyzję. W których naprawdę trzeba będzie się zaprzeć samego siebie. Powiedz nie, ja chcę Chrystusa. Ja chcę Jego woli. I choćbym stracił wszystko. Choćbym jutro się obudził i nie miał pracy. Choćbym jutro się obudził i nie miał domu. To mam Chrystusa. Czy Józef był w więzieniu, czy był na dworze jednym, czy drugim, czy w niewoli, czy na pustyni, czy poza pustynią, Pan Bóg był z Józefem. Pan Bóg był z Józefem. Zaprawdę powiadam, nie ma takiego, kto by nie otrzymał stokroć więcej. Nie ma takiego, kto by nie otrzymał stokroć więcej. I wyobraźmy sobie nawet najtrudniejszą sytuację, jaka może spotkać nas w życiu. Największy dylemat, z jakim może się spotkałeś, Słowo Boże nam obiecuje, że jeżeli robimy to dla Ewangelii, jeżeli robimy to dla Jezusa Chrystusa, jeżeli robimy to dla naszego Boga, to nie ma takiej osoby, której Pan Bóg nie oddał stokroć więcej. Więcej błogosławieństwa. Jeszcze więcej dobroci. Jeszcze więcej pokoju. Jeszcze więcej spokoju. Tylko czy my w to wierzymy? Czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy w Boga, który właśnie ma nieskończoną ilość rzeczy dla nas? Ma tak wiele dobrych, cudownych, wspaniałych rzeczy dla nas? Czy może wierzymy w Boga, który... Czy może wierzymy w Boga, który wymaga od nas tylko, żeśmy sobie cały czas coś zabierali i mieli coraz mniej? Kiedy się modlimy? Bo myślę, że to jest taka nieodzowna rzecz w życiu chrześcijanina, żeby się modlić. Tak? Modlimy się wszyscy. Wszyscy się modlą. Ale nie teraz. Piotrek, skończ już. Kiedy się modlimy? Jakie jest nasze nastawienie? Każdy z nas na pewno przechodzi przez trudne sytuacje. To jest normalna rzecz, tak? Jakie jest nasze nastawienie? W liście do Efezjan w 3 rozdziale, w 20 wersecie czytamy takie słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Który według mocy działającej w nas, we mnie, w Tobie, może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. I wiecie co? Tą historię znowu dzisiaj przypomniałam z tym, jak wtedy pomyślałam o tych 100 euro. Dlatego, że ja wtedy zrozumiałam, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dlatego, że zrozumiałam to, że Pan Bóg doskonale wie, o czym myślimy. Doskonale wie, o co będziemy Go nawet prosić, jest w stanie uczynić dużo, dużo więcej niż to. A Jego obietnice są żywe, są prawdziwe. Jest tylko jedna taka rzecz jeszcze, którą w tym wszystkim warto napomnieć i wspomnieć. Mianowicie to, jakie jest nasze podejście do tego typu rzeczy. Dlatego, że zauważyłem, że odkąd uwierzyłem w Chrystusa i byłem w wielu kościołach różnych i rozmawiałem z wieloma różnymi ludźmi, I my ludzie mamy takie tendencje do pewnego takiego, jakby to powiedzieć, mechanizowania albo zmechanizowania, zautomatyzowania woli Bożej w naszym życiu. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Że tworzymy pewnego rodzaju reguły. Tak, reguły. Jeśli zrobisz A, to wyjdzie B. A jeśli do A dodasz B, to ci wtedy wyjdzie C, tak? I Pan Bóg jak ten robot taki, on tam stoi i tylko czysz, jak ta maszyna, tak? I wyrzuca tylko jednosiki, tak? Dla nas. To tak nie działa. Każdy moment, w którym próbowałem jakoś już, okej, to zadziałało ostatnio w ten sposób, to zrobię znowu to samo. Zazwyczaj to tak nie działało za drugim razem. Dlatego, że skupiałem się na złej rzeczy. Nie skupiałem się na, jaka jest moja relacja z Bogiem w tym momencie. Jak blisko jestem Niego w tym momencie. Tylko oczekiwałem jakiegoś efektu. Chciałem jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, żeby był efekt taki i taki. A Pan Bóg jest jak dobry ojciec, który przychodzi do nas, który rozmawia z nami, który chce mieć relacje z nami, który wie doskonale, czego potrzebujemy. I bardzo poruszają mnie takie sytuacje, takie z życia rodzica, można by powiedzieć, tak? Kiedy dziecko daje ci coś niewielkiego, tak? Coś drobnego, coś może... Czasami można by powiedzieć, jeśli chodzi o wartość taką materialną, to może nie mieć czasami żadnej wartości materialnej, tak? Taki prezent od małego dziecka. Czemu Bogusz się śmiejesz?
Patrzę po prostu na Sarynę.
Niemniej jednak nasze prezenty do Pana Boga są takim, jakby można powiedzieć, w takiej samej proporcji. To, co my możemy tak naprawdę Mu dać. To, co my możemy Jemu zanieść. Ale też doskonale wiem, że jako idealny, kochający, naprawdę bardzo kochający nasz Ojciec, Jego wdzięczność za to jest jeszcze większa, niż my potrafimy wyrazić tą wdzięczność względem naszych dzieci. On naprawdę będzie nam błogosławił, On będzie błogosławił mnie i Tobie. I możesz przechodzić przez różne sytuacje, możesz mieć różne trudności na dzień dzisiejszy. Pytanie jest, czy wierzysz w to, że nasz Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co Go prosisz, czy o czym myślisz? Dlatego jeszcze odwołam się na koniec do tej historii z Józefem. Zakładam, to nie jest opisane, tak? Ale zakładam, że kiedy siedział na przykład w więzieniu taki Józef, to ja nawet nie sądzę to, żeby on się modlił do Boga o tym, Panie Boże, ja chcę być drugi po Faraonie. Rozumiecie, o co chodzi? Wątpię, żeby on się tak modlił. On raczej modlił się, Panie Boże, daj mi przeżyć ten dzień. Panie Boże, dziękuję Ci za ten pokarm, że miałem co jeść dzisiaj. To najprawdopodobniej były jego modlitwy. Daj mi mądrość, żebym mógł się odnaleźć wśród tych ludzi. Ale Pan Bóg miał dla niego dużo więcej niż to, o co go prosił, czy to, co w ogóle myślał. Być może każdy z nas dzisiaj ma jakąś taką sytuację. Być może każdy z was przechodzi przez coś. Być może masz jakąś sytuację w pracy, którą masz, która jest ciężka i jest niezrozumiała. Być może jesteś osobą tutaj dzisiaj na tym miejscu, która bardzo by chciała więcej. Więcej dać, więcej dawać. Ale gdzieś, że tak powiem, pewne rzeczy cię ograniczają. Masz jakieś ograniczenia. Masz jakieś rzeczy, które cię wiążą teraz na ten moment. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj w modlitwie teraz, żebyśmy oddali to wszystko Bogu. Dlatego, że Bóg ma najlepsze rozwiązanie na wszystko. On wie doskonale, jak cię poprowadzić przez tą sytuację. On wie doskonale, co powinieneś, powinnaś zrobić w tej sytuacji, jaką decyzję podjąć. I zauważcie też w tym 20 wersecie, który według mocy działającej w nas, ta moc działa w nas, ona gdzieś nie jest daleko. Ona nie jest gdzieś schowana za górami, za lasami. Ona jest w nas. Ona jest w Tobie. Ona jest we mnie. Chciałbym, żebyśmy powstali. Chciałbym, żebyśmy powstali i spędzili te kilka chwil w modlitwie. Bardzo bym chciał, żeby Duch Święty naprawdę działał i się przemieniał, i dotykał się naszych serc. Być może utknąłeś w miejscu, w którym czujesz, że po prostu żyjesz tak z dnia na dzień i nie wiesz, dokąd idziesz tak naprawdę, bo wszystko jest jakieś mgliste, niewyraźne. Być może utknąłeś w miejscu, w którym bez Bożego przełomu nie jesteś w stanie ruszyć dalej. Być może jesteś w miejscu, w którym Boże błogosławieństwo jest bardziej wymagane niż kiedykolwiek indziej. A być może po prostu źle do tej pory rozumiałeś, czym tak naprawdę Boże błogosławieństwo jest. Być może bardziej oczekiwałeś, że Bóg będzie Tobie zabierał coraz więcej, żebyś Ty miał coraz mniej czasu, coraz mniej radości, coraz mniej środków finansowych. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który chce zaopatrywać nas. Zaopatrywać nas we wszystko, co potrzebujemy. W każdą rzecz. I każdy z nas zajrzy w swoje serce dzisiaj. Boże, my Tobie oddajemy wszystko, co mamy. To, kim jesteśmy. Chcemy Twojego prowadzenia. Chcemy, żeby mówiła o nas tak samo, jak czytamy o Józefie. Że Pan był z Józefem. Pan jest ze mną. Pan jest z Tobą. Pragniemy Twojej obecności bardziej niż kiedykolwiek. Pragniemy Twojego błogosławieństwa, Twojego prowadzenia bardziej niż kiedykolwiek. Ja modlę się, Panie Jezu, abyś przyszedł z uwolnieniem do każdego serca, które tutaj jest na tym miejscu, Boże, które tego potrzebuje. Abyś przyszedł z uzdrowieniem, Panie, i objawił swoją moc, swoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, byś kierował każdego z nas. Byś pokazywał nam, jak wychodzić ze strefy komfortu, z takich momentów, w których po prostu siedzimy, bo jest nam tak wygodnie, ale nigdzie tak naprawdę nie idziemy. Proszę Ciebie, Panie, o to, abyś błogosławił każdego z nas, który potrzebuje teraz błogosławieństwa finansowego, Panie. Czy zdrowotnego, czy błogosławieństwo w relacjach. Modlę się o każdego z nas dzisiaj tutaj, Panie, kto zapomniał, gdzie jest nasze szczęście tak naprawdę. W czym tak naprawdę powinniśmy szukać szczęścia? Co powinno przynosić nam prawdziwą radość? Zabierz, Panie, wszelki ból, wszelki strach, Panie. Modlę się o nasze rodziny, Panie. Modlę się o całe nasze rodziny, aby w naszych domach zawsze panował Twój pokój, Boże. Twój pokój.
Bo kiedy ludzie przychodzą do naszych domów, aby widzieli to, że Pan tu jest. Że Pan tu jest. Modlę się o nasze miejsca pracy, Panie. Modlę się o pracę dla tych, którzy nie mają pracy, którzy szukają, Boże. A też modlę się, Panie, o miejsca dla pracy, miejsca, w których pracujemy na co dzień teraz, Panie. Bo kiedy pójdziemy tam jutro, Boże, kiedy zacznie się nasza praca, byś Ty był z nami, tak samo jak byłeś z Józefem. Żeby ludzie widzieli, Pan jest z tą osobą. Modlę się o błogosławieństwa. Modlę się o wszelkiego rodzaju przełomy w miejscach pracy, Panie. Być może mamy trudne sytuacje z przełożonym, przełożoną, cokolwiek, Panie. Teraz się modlę, abyś to zabrał w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyś wprowadził nas w miejsce, Panie Jezu, w którym będziemy czynili Twoją wolę, Boże. Abyś zaprowadził nas w miejsce, Panie Jezu, w którym będziemy realizowali to, co zaplanowałeś dla tego miasta, Boże. Dla naszego życia, dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszego Kościoła, Panie. Niech Twój Duch Święty działa każdego dnia, Panie. Chwała Tobie, niech będzie, Jezu.